Mądre dzieci.
Dziś w programie czeka nas kilka mniejszych i większych podróży i oczywiście niejedno odkrycie. Bo na pewno usłyszycie dziś chociaż jedną informację, która będzie dla Was całkiem nowa. Gwarantuję. Na pewno nie wiecie wszystkiego o jeziorach, nawet o tych, nad które jeździcie latem na nasze lubelskie Pojezierze. Sprawdzimy też, co to jest reportaż i kto takie reportaże pisze, przygotowuje i na pewno Wy także znacie taką osobę. Przekonacie się. Będzie też kolejna zagadka, więc bądźcie czujni. Pola Superczyńska, Piotrek Król, Kinga Szymanek. Zapraszamy. Jesteśmy razem do godziny 10.
Eko badacz.
Przyjemnie jest popływać sobie latem w jeziorku. Już niedługo będzie można popluskać się, czy to w jeziorku, czy nawet w morzu. Ale dobrze jest też wiedzieć, skąd się takie jeziora biorą. Nie tylko jeziora, ale w ogóle zbiorniki wodne, bo jezioro to tylko jeden z takich wodnych zbiorników. Rozmawiała o tym z Wami Pola Superczyńska.
Zbiornik wodny to jest jeziora, morza. Bardzo mi się podobało we Włoszech. Jak wyjechałam do Sardynii, tam były piękne, zielone, nawet turkusowe morza. Na przykład niektóre są zielone, niektóre takie bardziej granatowe, takie podobne do błękitu.
A jak myślisz, Brydzie, od czego to zależy, jaki kolor ma morze?
Od zanieczyszczeń.
Kolor morza może zależeć od tego, że na przykład może jak ludzie tam wyrzucają śmieci i różne są zanieczyszczenia, no to wtedy może jest takie, że na przykład jakby się pod nim nurkowało, to nic by nie było widać, a jeżeli ludzie dbają, no to wtedy widać na przykład piękne koralowce.
A jak myślisz, czy podłoże na przykład to ma znaczenie?
No na pewno będzie, jakby na dole była ziemia na przykład, no to no ziemia jest brudna, no i brudzi nawet jak już się dotyka, no to wtedy woda i tak by mogła być brązowa, ale no jeżeli jest piach, który on niczym nie barwi, no to wtedy no, woda była jeszcze bardziej czysta. Mogą być jeszcze kamienie, wtedy woda jest taka no aż błękitna. I tak w Adriatyku jest no bardzo czysta pewnie woda. Ja byłam też w Chorwacji, to tam jest bardzo dużo takich plaż, gdzie właśnie podłoże to właśnie są kamienie.
Moje ulubione morze to Morze Bałtyckie.
Moim ulubionym jeziorem jest Łukczyn. I tam na przykład się nauczyłam pływać z otwartymi oczami, bez maski.
A słyszałaś o czymś takim jak sztuczne zbiorniki wodne? Co to takiego może być?
To są zbudowane przez ludzi.
Zbiornik wodny, mówiąc prosto, to takie mniejsze lub większe zagłębienie terenu wypełnione wodą. Taki dołek w ziemi, często bardzo duży. Mamy naturalne zbiorniki wodne, nazywamy je jeziorami, a także sztuczne zbiorniki wodne utworzone, jak mówiliście, właśnie przez człowieka. Takim znanym Wam na pewno sztucznym zbiornikiem wodnym jest Zalew Zembożycki. Sztuczne zbiorniki wodne nazywa się często zalewami, ale też zdarza się, że nazywane one są jeziorami. Może ktoś z Was podczas wakacji był na przykład w Pieninach i zwiedzał zamek w Niedzicy albo ruiny zamku w Czorsztynie. Tam jest właśnie taki sztuczny, utworzony przez człowieka ogromny zbiornik wodny, nazywany jest Jeziorem Czorsztyńskim. Morza z kolei to naturalne zbiorniki wodne będące częścią oceanu. Ale wracajmy do naszych jezior. Naszych, bo położonych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. A my jesteśmy dziś nad otoczonym trzcinami Jeziorem Czarnym razem z panem Michałem Zielińskim z lubelskich parków krajobrazowych i pytamy pana Michała, jak powstały te nasze jeziorka.
Te jeziora na Lubelszczyźnie to jest głównie pozostałość lodowców, z tym, że akurat tutaj u nas na Lubelszczyźnie to ostatnie zlodowacenie nie dotarło. I po tych lodowcach, po tej erze lodowcowej, którą znamy z filmów, pozostały takie zagłębienia. Te zagłębienia z czasem wypełniły się wodą. W ten oto sposób powstały jeziora tutaj u nas na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. To są jeziora nieodpływowe. Także z reguły z tych jezior nie wypływają rzeki. To są takie duże kałuże.
Które z tych jezior jest największe i najgłębsze?
To znaczy najgłębszym jeziorem jest jezioro Piaseczno. Ma 39 metrów głębokości. Największe to jest bodajże jezioro Wytyckie, z tym, że poziom tego jeziora został troszeczkę podniesiony przez człowieka. Ono pełni funkcję zbiornika retencyjnego, który zbiera wodę z okolicy. Także ono jest częściowo obwałowane i jezioro to znajduje się na skraju Poleskiego Parku Narodowego w Poleskim Parku Krajobrazowym.
A niektórzy myślą, że największym jeziorem na naszym Pojezierzu jest Jezioro Białe.
Jezioro Białe nie jest największe. Ono jest znane, popularne, słynie z czystej wody, ale nie jest największe na naszym Pojezierzu.
Czym różnią się te jeziora?
Jeziora różnią się roślinnością, która je otacza, różnią się dostępnością. Są jeziora, które mają piękne plaże, na które chętnie jeździmy się kąpać, spędzać weekendy czy nawet wakacje, a są takie jeziora, do których ten dostęp jest bardzo utrudniony. Musimy się przedzierać przez trzciny, przez jakieś chaszcze, przez wysokie trawy, aż w końcu dochodzimy na tak zwaną spleję, czyli inaczej pło, na taki kożuch roślinności, który unosi się na wodzie. Tu trzeba być bardzo ostrożnym. Także po takiej splei, no lepiej tam nie wchodzić, ale jest to bardzo ciekawe, bo ten kożuch roślinności unosi się na wodzie, jak się stanie, to ten grunt pod nogami się ugina i rusza.
Gdzie spotkamy na przykład taką spleję?
Na przykład nad Jeziorem Czarnym Gościnieckim w Parku Krajobrazowym Pojezierze Łęczyńskie w północnej części parku, albo na przykład nad Jeziorem Brzezicznem, to jest rezerwat przyrody, także tam może lepiej nie wchodzić. To jezioro znajduje się między Jeziorem Roguźnem a Piasecznem. Zresztą warto sobie zrobić kiedyś wycieczkę, przejść od jednego jeziora do drugiego. To nie jest długa trasa, a bardzo ciekawa. Dużo ciekawych obserwacji przyrodniczych można na tym krótkim odcinku zaobserwować.
Spleję możecie też zobaczyć, wybierając się do Poleskiego Parku Narodowego na ścieżkę Dąb Dominik. Tam dochodzicie do jeziora Moszne, wokół niego jest właśnie taka spleja. A na których jeziorach możemy prowadzić obserwacje przyrodnicze?
O, myślę, że nad każdym jeziorem, bo niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju jest to jezioro, czy ono jest właśnie otoczone plażami i popularne wśród wczasowiczów, czy to będzie takie właśnie dzikie, zarastające jezioro, do którego trudno dotrzeć, zawsze na każdą wycieczkę warto sobie wziąć lornetkę i zawsze na każdym z tych jezior coś ciekawego na tych jeziorach można wypatrzeć. Oczywiście ze zwierząt najłatwiej przyuważyć ptaki. Są stosunkowo mało pochliwe w stosunku do na przykład dużych ssaków. Można sobie stanąć na brzegu i tą lornetką popatrzeć, co tam pływa. To mogą być kaczki, to mogą być dzikie gęsi. Na skraju jezior często można wypatrzeć polujące na ryby, łowiące ryby czaple. Czaple białe, czaple siwe. Na toni jeziora mogą pływać perkozy, perkozy dwuczube, perkozy rdzawoszyje, które są świetnymi nurkami. I to jest bardzo fajne, bo taki perkos pływa sobie po tej toni wody, nagle znika, bo nurkuje gdzieś tam po rybę i wypływa kilkanaście metrów dalej. Także jak się obserwuje te perkozy, szczególnie przez lornetkę, no to jest fajna zabawa, bo trzeba zgadywać, a w którym miejscu ten perkos się wynurzy.
Kiedy najlepiej prowadzić takie obserwacje?
Wiosną i jesienią dużo się dzieje, bo jeziora są miejscem odpoczynku ptaków wędrownych. Zarówno szereg ptaków, które tutaj spędzają lato u nas na terenie Polski, odlatuje na południe, jak to się mówi, do ciepłych krajów, ale też mnóstwo ptaków leci z północy, gdzieś tam ze Skandynawii i one przelatując nad Polską często na miejsce wypoczynku wybierają właśnie tereny wodne, zabagnione, jeziora, stawy, rzeki. Także wiosną, jesienią to jest dobry moment, żeby obserwować te ptaki na przelotach. To jest wspaniałe widowisko. Ale oczywiście lato jest również ciekawe, no bo w lecie właśnie na jeziorach spotykamy te nasze ptaki krajowe, które gdzieś tam, o, w trzcinach nad tymi jeziorami mają, czy w okolicznych lasach poukrywane gniazda, ale właśnie ten pokarm zdobywają sobie nad wodą i wtedy możemy im się przypatrywać. W pewnym momencie dorosłym ptakom zaczną towarzyszyć młode. I to też jest wspaniały widok, jak płynie sobie taki perkos, a za nim płynie sobie szereg takich małych perkosków towarzyszących matce. Często też matka bierze sobie swoje dzieci na plecy, żeby się nie męczyły. I to fajnie wygląda, jak płynie sobie, a na plecach ma kilka albo nawet kilkanaście małych pisklaczków.
Jakie ciekawe zwierzę występuje u nas w naszym regionie, w okolicach jezior właśnie?
Bardzo ciekawym, rzadkim zwierzęciem, które spotykamy u nas na Lubelszczyźnie, związanym właśnie ze środowiskiem wodnym, jest gad. Jeden z gadów, żółw błotny. To jest jedyny nasz krajowy gatunek żółwia. On występuje tak punktowo gdzieś tam na zachodzie Polski, ale najwięcej tych żółwi mamy tutaj u nas na Lubelszczyźnie, na pojezierzu naszym Męczyńsko-Włodawskim. Najwięcej jest na wschodzie, w Lasach Sobiborskich, ale też i tutaj na samym pojezierzu, też nad szeregiem jezior można go spotkać. Żółw wbrew pozorom jest bardzo szybki. On powolutku przemieszcza się po lądzie, bo ma krótkie nóżki, ale to jest drapieżnik. Także on musi być szybki, żeby móc polować. Świetnie pływa. I czasami go można nad tymi naszymi jeziorami, nad stawami, gdzieś tam nad jakimiś małymi rzeczkami wypatrzeć. Lubi sobie wychodzić gdzieś na gałęzie, na jakieś pnie zanurzone do połowy w wodzie i wygrzewać. No bo ogólnie gady lubią jakimś ciepło. To są zwierzęta zmiennocieplne, więc muszą się nagrzać, żeby móc dobrze funkcjonować. Więc jeżeli będziemy sobie wędrowali, nie w jakiejś dużej grupie, hałaśliwej, ale chodzili sobie po cichutku, nie rozmawiali, nie hałasowali, mieli przygotowane lornetki i uważnie się rozglądali, to takie żółwie możemy wypatrzeć.
Aby obserwować przyrodę, możecie wybrać się na ścieżki Poleskiego Parku Narodowego. Tam są ustawione specjalne wieże obserwacyjne albo też czatownie, gdzie możecie zaobserwować ciekawe gatunki ptaków. A z ciekawostek dotyczących zbiorników wodnych powiem Wam jeszcze, że na wyspie Trinidad jest jedno z najdziwniejszych jezior na świecie. Jezioro asfaltowe. To mieszanina wody, takich związków nazywanych bituminami i gazów. Asfalt z tego jeziora był nawet używany do budowy dróg. Czy jesteście ciekawi, co to jest reportaż i kto to jest reportażysta?
Reportażysta ukazuje po prostu ciąg jakichś wydarzeń, jakichś zdarzenia. Może być reportaż pisany, czyli w książce czytamy na przykład rozmowę z kimś albo czyjeś wyznania, punkt widzenia. Może być też reportaż filmowy. Oglądamy film dokumentalny, który ukazuje jakąś sytuację, życie innych ludzi. I może być jeszcze reportaż radiowy, czyli wysłuchujemy czyjeś relacje czy wspomnienia. Są też reportaże kierowane do młodszych widzów. Na przykład jak ja byłam mała, to często oglądałam Nelę Małą Reporterkę.
Nela pokazuje życie innych ludzi poza Polską i tłumaczy, co oni robią, gdzie mieszkają i jakie są zwyczaje i tradycje w tym kraju.
Zawód reportażysty jest na pewno ciekawy, ale też bardzo odpowiedzialny i niebezpieczny w niektórych sytuacjach. Odpowiedzialny jest dlatego, że jak nagrywamy na przykład reportaż o jakimś wydarzeniu, to musimy uważać, co dajemy do tego reportażu, żeby wszystko było zgodne z prawdą i żeby nie było jakichś niejasności, fałszywych informacji. I niebezpieczny jest też dlatego, że czasami musimy pojechać w jakieś miejsce trudno dostępne, albo objęte wojną i to jest taka też właśnie odpowiedzialność i jednocześnie narażanie się trochę na niebezpieczeństwo, właśnie żeby zdać relację, co się dzieje w danym miejscu.
Czy zawód reportażysty jest ciekawym zawodem?
Jest bardzo ciekawym zawodem, ponieważ można się bardzo wielu rzeczy dowiedzieć, odwiedzić dużo różnych miejsc, popatrzeć trochę, jak wygląda życie w innych miejscach na świecie.
Ja bardzo lubię oglądać reportaże i lubię dowiadywać się coś z tych właśnie reportaży. Są reportaże o pociągach, o motoryzacji. Ja akurat bardzo lubię filmy, reportaże o pociągach i bardzo się tym interesuję.
Ja bardzo lubię oglądać reportaże z moją mamą, bo można się wielu rzeczy dowiedzieć.
No właśnie, z takich reportaży można się bardzo wiele dowiedzieć. Ze względu na poruszaną tematykę wyróżnia się takie reportaże jak na przykład społeczno-obyczajowy, albo sportowy, albo wojenny albo podróżniczy. Reportaże pisał pan Ryszard Kapuściński. Przez wiele lat pracował jako korespondent w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Dokumentował upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Skąd wziął się reportaż? Ten gatunek wykształcił się w XIX wieku, a wiązało się to z rozwojem prasy, czyli gazet w tym czasie. Reportaż stanowi relacje z określonych wydarzeń, których naocznym świadkiem był sam autor. I takie właśnie relacje ze swoich podróży przygotowuje dla Was wspomniana już Nela, mała reporterka. Nela, jak dowiedzieliśmy się z rozmowy z nią, uwielbia podczas swoich podróży obserwować zwierzęta, obserwować zwyczaje zwierząt. Relacjonuje też nam, jakie są zwyczaje w danym kraju i mówi, że nie ma dwóch takich samych miejsc na ziemi. Przypomnijmy sobie tę rozmowę z Nelą, małą reporterką.
Niektórzy myślą, że na przykład jak się pojedzie do, załóżmy, Norwegii, albo nie, na Antarktykę, jak się pojedzie, a potem jak się by się pojechało na Antarktydę, to to nie warto jechać na przykład na Antarktydę już potem, bo to jest to samo. Ale to wcale nieprawda, bo każde miejsce, dosłownie każde miejsce na Ziemi jest zupełnie inne, ma inne zwierzęta, oczywiście może mieć takie same, ale zawsze jest coś innego. Inne krajobrazy, bo na przykład Antarktyda to jest kontynent, czyli pod tym całym lodem jest ląd po prostu. I na Antarktydzie to, co jest niesamowite, to jest właśnie to, że z wody, po prostu z samego oceanu wyrastają nagle wielkie, ostre, takie szpiczaste kawałki skał pokryte lodem. To wygląda jakby czubek jakiejś góry, na przykład, nie wiem, K2 albo Kilimandżaro został zupełnie zalany i właśnie sam czubek wystawał, więc to właśnie tak wygląda, to jest nie do zapomnienia, a Arktyka to sam lód, więc dlatego to też nie jest kontynent. Po prostu nie zobaczy się tego samego, co na Antarktydzie. Poza tym tam są niedźwiedzie polarne, a na Antarktydzie są pingwiny, więc inne zwierzęta.
Warto podróżować?
Oczywiście. Z podróżowania bardzo wiele się człowiek uczy, nawet podświadomie. Można nie wiedzieć, że się czegoś uczysz, tylko, nie wiem, słuchając, nawet czytając jakieś znaki po drodze, obserwując po prostu otoczenie, uczysz się nowych rzeczy, też obserwując zwierzęta głównie. To właśnie moje ulubione takie zajęcie w podróżowaniu, po prostu poznawać nowe zwierzęta. Tak naprawdę to po to podróżuję, bo po prostu kocham zwierzęta i chcę je widzieć w ich naturalnym środowisku, uczyć się o nich i mieć jak najbliższy z nimi kontakt. Więc no.
I właśnie o zwierzętach można się bardzo, bardzo, bardzo wiele dowiedzieć z tych książek, bo też bardzo się mocno zagłębiasz w te tematy, prawda? Dotyczące tego, jak rozpoznawać na przykład różne osobniki. Opisujesz tu wszystko i czytelnicy będą się mogli wiele dowiedzieć oczywiście z tej książki chociażby.
No tak, oczywiście, bo właśnie te książki piszę, one są tak głównie o zwierzętach, czasami o różnych wioskach i ogólnie o przygodach, ale no głównie o zwierzętach. Więc no, mam nadzieję, że dzieci się dużo z tego uczą tak naprawdę, bo same przychodzą do mnie na spotkaniach autorskich i mówią, że na przykład dziecko takie malutkie, to chyba była Marysia, powiedziała, że w przedszkolu powiedziała pani jakiś fakt z mojej książki, pani nie wiedziała, o co chodzi za bardzo. Więc no, dzieci się uczą i się bardzo z tego cieszę. To ogólnie nawiązuje we wszystkich książkach tak naprawdę do różnych legend. Tam na przykład w książce, jak opisuję o piratach, miałam taką jedną książkę, znaczy mam. No i tam opisuję ogólnie takie właśnie dawne sytuacje, jak na przykład Krzysztof Kolumb płynął, bo on w ogóle chciał dopłynąć do Indii i postanowił, że nie popłynie drogą tak dookoła Afryki, tylko w ogóle dookoła Ziemi, więc tak chciał spróbować przepłynąć, ale nie wiedział, że tam po prostu są Ameryki dwie na przeszkodzie, ale gdyby tych Ameryk nie było, to prawdopodobnie to by się skończyło jedną wielką tragedią, bo no, nie miał, skończyłyby mu się zapasy przed tym, jakby dopłynął do Indii. I właśnie bardzo długo tam w ogóle do samej Ameryki płynęli i przepływali, tam mu ludzie po prostu na pokładzie się, załoga buntowała, chcieli zawracać, bo byli bardzo przerażeni po prostu, że tyle płyną, a jeszcze się pogorszyło, jak zaczęli przepływać przez Morze Sargassowe. To jest taki kawałek, gdzie pod wodą rosną wielkie lasy takich glonów, które potrafią być bardzo, bardzo długie i sięgać samego dna oceanu. Jeszcze na tym morzu prawie zupełnie nie ma wiatru, więc to było też męczące dla nich, żeby się w ogóle tam przeprawić. A jeszcze ludzie w tamtych czasach właśnie byli bardzo przesądni, więc na przykład na mapach wiedzieli już mniej więcej, jaki ma kształt Afryka, ale rysowali samą górną część, po prostu do połowy ją rysowali, bo uważali, że w tej dolnej części Afryki to występują jakieś straszne potwory i samo nawet narysowanie tej dolnej części przenosi pecha i w ogóle tam się nie zagłębiali do tamtej części Afryki. A w Morzu Sargassowym, no ogólnie w morzach właśnie sobie wyobrażali syreny, węże morskie i inne takie zwierzęta, więc to było ciężkie przeżycie dla nich. No ale w końcu dopłynęli do Ameryki. No i dlatego i pierwszych ludzi, którzy tam spotkał Krzysztof Kolumb, nazwali Indianami od Indii, bo myśleli, że no właśnie dopłynęli do Indii, dlatego się tak nazywają.
Chyba nie muszę cię pytać, co masz z biologii i z geografii.
No nie.
Bo to oczywiste. Nelu, od jakiego wieku ty zajmujesz się byciem reporterką?
Mniej więcej od 5. Wtedy, jak miałam 5 lat, wjechałam na moją pierwszą podróż taką z kamerą, no bo wcześniej też podróżowałam, ale to była pierwsza podróż z kamerą, gdzie postanowiłam być tak jak Steve Irwin, to jest taki mój idol, niestety już nie żyje, który on pochodził z Australii. No i właśnie ma całe jakby takie schronisko zoo, gdzie ratują zwierzęta. No i on miał właśnie bardzo bliski kontakt ze zwierzętami, opowiadał w telewizji właśnie o tych zwierzętach. Ja byłam taka zafascynowana nim, nadal jestem, jak on po prostu miał taki bliski kontakt z nimi i też tak chciałam właśnie podróżować, pokazywać zwierzęta tak jak on. No i wtedy wyjechałam do Tajlandii pierwszy raz, gdzie się, mam dużo przygód, zgubiłam się w dżungli z rodzicami na takiej wyspie obok Tajlandii. Odwiedziłam schronisko dla tygrysów, no i ogólnie głównie przebywałam w dżungli. Dżungla to jest chyba mój taki jeden z ulubionych ekosystemów, bo tam po prostu czuję się taka zupełnie wolna, słuchać te wszystkie ptaki, cykady, inne owady po prostu. I najfajniejsze to jest to, moim zdaniem, że nie dość, że się uczę, ale to jest ważne też, żeby się nie bać. Nie bać się odkrywać, nie bać się, nie wiem, pytać, próbować różnych rzeczy, znaczy nie mówię, żeby jak się znajdzie jakiś owad z dżungli, od razu go zjadać, no ale no ogólnie po prostu trzeba odkrywać świat i się nie bać go.
W naszym programie czas na naszą zagadkę.
To jest takie miejsce, gdzie w Lublinie na przykład jest kamień związany z legendą, tak zwany kamień nieszczęścia. Wchodzimy przez taką wielką bramę.
Pamiętasz, jak się nazywa ta brama?
Brama krakowska i tam wchodzimy, cała jest zrobiona z cegieł i potem wchodzimy i mamy na przykład różne restauracje albo takie budynki z kamienia. To się nazywa kamienice, już sobie przypomniałam i one są takie stare strasznie. Nie, na pewno nie nowoczesne i też takie miejsce jest prawie w każdym mieście i są na przykład różne charakterystyczne rzeczy, czyli na przykład w Krakowie bardzo piękne po prostu miejsce, podobne do tego, co w Lublinie.
W tamtym miejscu jest bardzo dużo lodziarni, można zwiedzać różne miejsca.
Myślę, że to jest bardzo takie miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi przebywa, no bo takie miejsce związane z historią i tam można sobie zwiedzać. Tam jest bardzo przyjemnie i fajny klimat jest.
Jeśli już wiecie, co to takiego, piszcie do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Czekamy na Wasze odpowiedzi, a na Was czekają nagrody. Ciekawe książki z serii Klasyka dla dzieci. Dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Program zrealizował Piotrek Król, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. Pa, pa.